Dobry wieczór w nowym roku, po raz pierwszy w przystanku Noc. Witamy serdecznie wszystkich wiernych słuchaczy i tych z Państwa, którzy być może dołączyli do nas. Bardzo serdecznie witamy Państwa i zapraszamy, byście pozostali z nami. Zapraszamy my, to znaczy Piotr Król, który realizuje nasz program, Ewa Dados i moi i Państwa goście. A goszczę dziś panią Marlenę Stradomską, profesor psychologii, psychoterapeutę, a także specjalistę, eksperta do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym.
Dobry wieczór.
No i panią Katarzynę Walczewską, która jest psychoterapeutą, terapeutą uzależnień, specjalizującą się także w zapobieganiu zachowaniom przemocy.
Dobry wieczór, drodzy państwo, w nowym roku.
No i to jest czas, aby powiedzieć, że jakże byłoby inaczej, gdyby nie propozycja tematu dyżurnego zwykle o tej porze roku. Bo mamy nowy rok, najpiękniejsze życzenia składamy sobie wszyscy i o postanowieniach, o przyrzeczeniach, o wadze tychże postanowień, o sensie zakładania, że postanawiam to czy tamto, rozmawiać warto. Także w przystanku Noc. Co panie na to?
Myślę, że temat zawsze wartościowy. O tym sobie, myślę, podyskutujemy jeszcze, jak to ma wyglądać z tymi postanowieniami, ale myślę, że generalnie cele warto mieć w swoim życiu, niezależnie od tego, czy to jest styczeń, czy to jest marzec, czy to jest grudzień.
Kasia?
Rokrocznie zaczynamy styczeń właśnie z takim tematem i zawsze stykamy się z co najmniej dwoma postawami pacjentów, przynajmniej w gabinecie, i takimi, którzy postanawiają, którzy sobie ustanawiają jakieś cele, ale też z takimi, którzy żyją z dnia na dzień i właściwie naszym celem jest każdy kolejny dzień, więc ten nowy rok nic wtedy nie wnosi. I też dużo zauważałam nawet pod koniec tego roku takiego buntu, jeśli chodzi o te postanowienia, że robić, nie robić i po co robić, czy to będzie presja, czy nie. Więc też jestem ciekawa, jak ta nasza dyskusja dzisiaj się będzie rozwijała na ten temat.
No właśnie, zaczynamy w takim razie. Czy robić, czy nie robić te postanowienia? Z punktu widzenia także filozofa, bowiem, no Marlena, jesteś również doktorem filozofii, więc patrzysz na świat z perspektywy bardzo różnych przestrzeni. Na swojego pacjenta, na człowieka, który jest naprzeciwko ciebie, albo gdzieś tam, prawda? Bo są różne formy pracy.
Tak, ja myślę sobie, że z tej filozofii to wiem głównie to, że wiem, że nic nie wiem.
Tak myślałam.
I cały czas się do tego odnoszę, bo taka jest prawda. Każdy człowiek jest ekspertem od swojego życia, każdy pacjent jest ekspertem od swojego życia i ja absolutnie nie mam żadnego wpływu na to, żebym ja mogła komuś w jakiś sposób to, nie wiem, zachęcać, dawać do zrozumienia, że ma robić, czy nie. Myślę, że to jest taka potrzeba serca, bo wtedy, jeżeli mamy tą motywację wewnętrzną w naszym funkcjonowaniu, postanowieniu, to w ogóle ma sens. Jeżeli ktoś ma coś robić dla mnie, to nie sprawdzi się. Nieraz miałam takie sytuacje, gdzie pacjent chciał coś zrobić dla mnie, w sensie chciał się leczyć, poszedł specjalnie dla mnie do lekarza psychiatry, ale to nie o to chodzi, bo dopiero będzie ten sukces terapeutyczny, kiedy ten pacjent nie będzie chciał zrobić czegoś dla mamy, dla taty, dla cioci i wujka, tylko przede wszystkim dla siebie. Więc tutaj, jeżeli mamy taką perspektywę na to, żeby mieć te postanowienia noworoczne, super, zapiszmy to. Ja sobie zawsze myślę, z perspektywy psychologii, psychoterapii czy filozofii, słowo, które zostaje zapisane, to już ma wielką moc, tak? Bo my sobie możemy te różne elementy w jakiś sposób poukładać, a czasem tych myśli jest bardzo dużo. Część pacjentów będzie się jednak zmagało z tym, że mamy tą gonitwę myśli w różnych trudnościach, zaburzeniach, ale też po prostu, nawet jeżeli jesteśmy w tak zwanej normie psychicznej. Więc zapisanie tego daje nam taką perspektywę na to, żeby zobaczyć, co jest ważne, co nie jest, ale nie zmienia to faktu, że jednak ekspertami od własnego życia jesteśmy sami sobie.
No właśnie, a ty jak myślisz, Kasiu, kiedy przychodzi człowiek i rzeczywiście przychodzi, to znaczy, że z jakiegoś powodu przyszedł do terapeuty, do psychoterapeuty?
Ja myślę, że jeśli chodzi o powody,
ten powód, dla którego przyszedł, jest istotny, wnoszę z tego,
tak
o czym
jest.
Mówiłaś, Marlena.
Jasne.
Jeśli chodzi o powody, to na pewno tak jest, że czasem pacjenci zaczynają od tej motywacji zewnętrznej i faktycznie ona się pojawia. Czy to jest motywacja zewnętrzna związana z kwestiami prawnymi, czy związana z jakimiś sytuacjami rodzinnymi, czy że moje życie w domu wisi na ostrzu noża, więc się muszę pojawić gdzieś i ktoś jakby trochę na mnie przerzuca to, że muszę coś zrobić dla kogoś. Natomiast jakby przekucie tego w motywację wewnętrzną pacjenta też jest taką pracą, którą uważam, że wielokrotnie, gdy gdzieś pracowałam w ośrodkach leczenia uzależnień stacjonarnych, no to my widzieliśmy, że jakby przekuwanie motywacji zewnętrznej na wewnętrzną też jest pewnym procesem, gdzie najpierw ta decyzja nie jest pacjenta tak naprawdę, tylko kogoś innego. I też początek roku właśnie jest takim momentem często, że w gabinecie pojawia się więcej nowych pacjentów, którzy przychodzą też najpierw dla kogoś. A więc bo obiecałam żonie, że spróbuję, bo obiecałam mężowi, że pójdę. A więc to też nie jest jakby samego zainteresowanego taka decyzja, że wymyślił tę terapię, czy że znalazł mnie, czy mojego koleżankę, kolegę, żeby do niego się zgłosić. I później jakby kwestia przytrzymania tego pacjenta, że on jednak i tak się pojawił, czyli że było coś dla niego tak ważne, że i tak przyszedł, więc też te powody, czy te różne jakby decyzje, dlaczego ktoś się pojawia, zwłaszcza ten nowy rok, też są dla mnie zawsze rokrocznie takim odkrywaniem, ile różnych powodów pacjenci mają, że jednak w styczniu się pojawiają i zostają, prawda, Marlena?
Zgadza się.
Bo to tak jak na siłowni, prawda, że ktoś pojawia się dla kogoś, na przykład, że żona mnie ciągnie i poszedłem, albo mąż mnie wyciągnął i poszedłem. Też gdy pierwszego byłam sama na siłowni, no to widziałam na przykład mamy z synami, nastolatkami, którzy już mogą, no bo nastolatki mogą od pewnego wieku iść na siłownię, prawda? Więc byli razem i gdzieś tak chodzili troszkę po omacku, oglądali sprzęty i to był 1 stycznia i tak sobie pomyślałam, ciekawe...
1 stycznia?
Tak, to było 1 stycznia, więc nie dalej jak 6 dni temu, prawda? Bo dziś mamy 7 i tak sobie myślałam, że powody będą różne zawsze. Ktoś
może,
mnie wyciągnie,
może jakieś
ktoś
pojednanie po Wigilii, tak. Może jakaś rozmowa.
Może jakaś obietnica, że sobie przyszli razem komuś coś pokazać. I tutaj jak Marlenka mówi, że to jest decyzja samego siebie, no bo to my jesteśmy ekspertami samych siebie, ale jakby to, że nas ktoś popchnie, to często najpierw nie wynika w ogóle od nas. Że coś przeczytałem, że ktoś usłyszał naszą audycję dziś i sobie pomyśli, nie idę dla tych bab, które tam sobie gadają i tak nie znają, ale pójdę sobie, sprawdzę. No i też ktoś pójdzie jakby, bo no może nie chce, może się bronię, może nie chce, żeby ktoś widział, ale pójdę, zobaczę. Z ciekawości.
Super, ja też podpisuję się pod tym, co ty powiedziałaś, bardzo cenne. Ja sobie myślę, że takie spotkania różnych generacji, na przykład na siłowni, w teatrze, w kinie, czy gdziekolwiek indziej, to nam daje takiego powera. Ile razy mamy takiego krytyka wewnętrznego, że no nie, nie pójdę sama do tej restauracji, albo nie, nie pójdę
bo
sama
co sobie
do kina.
Inni pomyślą, tak?
Tak jest.
Tak, a kiedyś moja taka bliska osoba powiedziała, że ona miała swoje w ogóle siedzonko w kinie i chodziła sama i to było dla niej naprawdę coś, czymś niesamowitym i sobie tak myślę, wszystkie ograniczenia są w głowie, to jest to. I ja tylko się martwię jedną rzeczą, tak jak wspominałaś o tych siłowniach, widziałam takiego mema kilka dni temu, mniej więcej tak jak ty mówisz, że byłaś, gdzie właśnie właściciele tych siłowni zakasają rękawy, mówiąc kolokwialnie, że mają tyle nowych klientów. Ja się tylko martwię o to, że my mamy bardzo dużo takich nacisków na siebie. Od stycznia, nowa ja, nowy rok.
No dlatego
ja...
ten temat dziś podjęłam, bo tak. To tak jest.
No i presja. Co wtedy? Co wtedy, jeżeli rzeczywiście, nie wiem, zachoruję, będę się gorzej czuła, będę miała mnóstwo raportów w pracy i tak dalej i nie dam rady z jakiegoś powodu, na przykład przez te 5 dni pójść na tą siłownię i co wtedy? Generalnie patrząc na nawyki, tutaj bardzo dużo jest specjalistów od nawyków. Mówimy o tym, żeby nie przekroczyć tych na przykład 36 godzin od nawyku, bo jeżeli to przekroczymy, no to rzeczywiście trudno będzie nam wrócić na przykład do jedzenia owoców i warzyw, do ćwiczenia, do chodzenia na siłownię, do innych różnych rzeczy, których mamy co najmniej 1500 w kalendarzu zapisanych.
Jak mniej więcej.
Jak mniej więcej. I ja zachęcam do tego, żeby sobie dawać też taką przestrzeń na to, że my jesteśmy po prostu tylko człowiekiem. Jak mam pójść gdziekolwiek, jeżeli ledwo dycham, że mówiąc kolokwialnie, albo że po prostu nie mam na to powera. I wtedy ja się złoszczę się na siebie. I wtedy się zaogniają różne moje demony, które mam w głowie, związane z tym, że no przecież miałabym być idealna, miało być pięknie, 26 jako rok zmiany, a tu znowu jak te wcześniejsze lata. I tutaj się o to martwię, żebyśmy sobie nie dawali takiej wielkiej presji, bo z tej presji i z nienawiści do siebie naprawdę nic dobrego nie wychodzi.
To znaczy do wszystkiego powinniśmy podchodzić z pewnym dystansem, ale to wcale nie jest takie proste.
To jak Marlenka mówi, to mi się przypomniał teraz pacjent, też na początku roku mieliśmy gdzieś spotkanie w jeden z tych roboczych dni i rozmawialiśmy właśnie o tych postanowieniach. On mówi, że no, tak myślałem, kiedyś próbowałem nawet siłownią, ale tak naprawdę, to tak jak Marlena, ty powiedziałaś i dokładnie sobie o nim pomyślałam, że on mówi, wie pani, ale ja jeżdżę, bo jestem kierowcą, jeżdżę w tras, na przykład 10 dni, to teraz pójdę 3 dni, no ale potem nie będę 10 dni. No to bez sensu, to po co tu iść w sumie, po co kupować, po co iść? I tak zaczęliśmy rozmawiać, no ale kto narzuca na ciebie presję, że po tych 10 dniach nie możesz znowu pójść? I nawet on taką ciekawą mi powiedział informację, że teraz kierowcy ciężarówek idą za takim trendem i wyciągają ławeczki, słuchajcie, ćwiczą na parkingach, że jakby nie mają tego ograniczenia, że tak jak powiedziałaś, super. Marlena, ograniczenia są tylko w głowie. A ja siedzę i mówię, naprawdę? Myślałam, że to tylko gdzieś się dzieje na Instagramie, że oni tak robią. A on mówi, no tak, że jak mają dłuższy postoj, że wyciągają ciężarki, ławeczkę i sobie ćwiczą na parkingu. No i tak zaczęliśmy rozmawiać, okej, no to w takim razie to nie jest przeszkodą, że masz ten karnet, no i że właśnie ludzie sobie narzucają, że jak nie pójdę po tych 3 dniach, bo idę do pracy, czyli normalne, no to przecież nie rzucę pracy, żeby robić jakąś rzecz, ale mogę zrobić coś innego dla siebie, żeby nie obarczać się tymi wyrzutami sumienia, prawda? Tak. A my jako ludzie uwielbiamy, prawda, Marlena, zgodzisz się? Dowalać sobie z każdej możliwej strony.
No dobrze, to teraz ten temat sam z siebie wypłynął, te wyrzuty sumienia, czy te takie refleksje wcale niemiłe, kiedy nam coś nie wychodzi, czyli ktoś sobie pomyśli, ja będę w roli tego, który sobie myśli, no to po co w ogóle te wszystkie postanowienia, skoro i tak wiem, że wcześniej czy później niestety coś nie wyjdzie i wtedy będę miała całą listę uwag do siebie, to może się zdystansuję i tym razem bez żadnych postanowień.
Wiecie, trudno sobie chyba wyobrazić, że na przykład jak ja lubię czekoladę i jak sobie postanowię 1 stycznia, że nie zjem w tym roku słodyczy, no to przecież jakby jest to z góry skazane na porażkę, więc może powiedzmy naszym słuchaczom dziś, że tak jakby ustalanie celów powinno mieć kilka zasad, prawda? Że powinno być, jeśli już sobie ustalamy, po pierwsze mierzalne, realne i takie, że jesteśmy w stanie na przykład przez tydzień 2 razy sobie poćwiczę, albo wyciągnę matę, albo pójdę 1 raz na spacer, drugi raz, tak jakby patrząc na to, co ja potrafię i jak ja siebie znam. Że może wiem, że sama nie umiem się zmotywować, to poproszę Zosię, która mieszka klatkę obok, bo wiem, że ona też chciała, że może razem coś zrobimy, żeby spróbować sobie to bardziej ułatwić, a nie sypać sobie po prostu ten śnieg w oczy, no nie?
Ja sobie też tak myślę, że wyobraźmy sobie to na przykładzie metaforycznym, ale i prawdziwym, że nie lubimy jeść awokado. Nie lubimy. Nie smakuje nam to. Jest to okropna papka. A ja na przykład bardzo lubię. I ludzie na to patrzą, to mówią, o Boże, jak zdrowo, ale fajnie. Ale nic poza tym. No i właśnie. I nagle teraz ty, która nie lubisz tego, miałabyś zmusić się. No, bo
albo kupować to.
Albo kupować nawet, tak? No to już od razu jest to porażka, tak? To jest z samego rozpędu. Ja sobie też tak myślę, że może tutaj tą filozofię moją wykorzystam w końcu,
no
pani redaktor. Jest taki cytat i on mi zawsze pomaga w tych właśnie momentach, kiedy pani redaktor wchodziła w rolę tego klienta, pacjenta ewentualnego, który mówi, a po co to? No właśnie taki Maruda z Królowej Śnieżki, tak? No właśnie. Ten krasnoludek, któremu wszystko nie pasuje i w ogóle myśli, że to nie to. Generalnie statek jest najbardziej bezpieczny w porcie. Ale nie po to buduje się statki. I to jest to.
Jakże mądre. do przeanalizowania.
Znaczy, to jest mój ulubiony cytat od wielu już tygodni, miesięcy, nawet lat. I nie raz o tym mówiłam, bo my jesteśmy tym statkiem bardzo często w porcie. I ja zdaję sobie sprawę, że ten cytat jest bardzo ciekawy, mądry, żeby wypływać na te szerokie wody. Ale jednak jak my zostajemy w tym porcie, to my też się psujemy. Możemy zardzewieć, może nam ktoś podłożyć jakiś ładunek nieprzyjemny.
Wszystko się może zdarzyć.
Mogą zamieszkać na mnie jakieś nieciekawe zwierzątka i tak dalej. Albo pasażerowie na gapę. Też nie jestem bezpieczna. I pytanie, czy zostanie w tym swoim pudełku, w jakimś swoim takim skafandrze, no to rzeczywiście uchroni mnie to przed tym, że jacyś intruzi do mnie przyjdą. A tymi intruzami w sensie metaforycznym zawsze są te myśli, które będą chciały mnie zniszczyć. Szczególnie kiedy miałam na przykład za czasów dzieciństwa wskazane to, że będę cię kochać, ale wtedy, kiedy będziesz idealna. Zjesz wszystko z talerza. Tak, to mamusia cię będzie kochała. Zrobisz idealnie tą szósteczkę, no to wtedy masz szansę na to, że będziesz kimś. Jeżeli nie dostaniesz dobrej oceny, no to nie zdasz matury i nie będziesz, będziesz w nikim, tak? O kopaniu rowów nie muszę mówić. Oczywiście tutaj mówię o tych najgorszych tekstach.
Wielkiej metaforze.
Tak, wielkich tekstach moich pacjentów, którzy gdzieś tam się tego całe życie bali i do tej pory o tym mówią, ale często też bez przepracowania tychże słów karmią to swoje. Ich właśnie to dalej idzie w perspektywie czasu. Karmią tymi tekstami swoje dzieci. I to jest, myślę, że dobry czas na to, żeby rozłożyć parasol.
I żeby się dziś jesteśmy w naszym radiowym studio, w Radiu Lublin, że audycję realizuje Piotr Król, Ewa Tatos przed mikrofonem, a goście państwa, goście moi, to, przypomnę, profesor Marlena Stradomska, psychoterapeuta, psycholog, filozof, ekspert do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym i Katarzyna Walczewska, znana państwu terapeutka uzależnień, psychoterapeutka, specjalistka od spraw zapobiegania przemocy. Rozmawiamy o postanowieniach i nie tylko o postanowieniach, bo właściwie to, posłuchajcie, wydaje mi się, że rozmowy o tym, co możemy i kiedy możemy, tak jak wspomniałaś, Marlena, że można w każdej chwili, na przykład na początku roku, ale równie dobrze w środku lata podjąć postanowienie.
Jasne.
To nikt Ameryki nie odkrywa. Ale te noworoczne, ta tradycja, ta symbolika, ten czas, ta też presja gdzieś tam z zewnątrz, prawda? I okoliczności sprawiają, że mimo wszystko chcielibyśmy choćby minimalnie wpasować się w ten scenariusz.
Chcielibyśmy i często to jest taki dobry początek, bo uważam, że jeżeli nie mamy celu, to co z Marleną powiedzieliśmy na początku, że człowiek jeżeli nie ma celu, to on tak jakby błądzi i tak naprawdę łatwiej jest mu też na te takie znane wcześniej wody wypłynąć, czyli jakby wrócić do starych nawyków, czy kwestii na przykład uzależnień, prawda? Mhm. Że nowy rok często dla naszych pacjentów uzależnionych od alkoholu jest takim datą graniczną, że po prostu do 31 i 31 w nocy i to jest ten ostatni dzień. I często jak tutaj słuchasz, czy od Alalonek, że ich mężowie zaczynali wtedy, czy od naszych pacjentów AA, prawda, czy takich uzależnionych od alkoholu, trzeźwych, że były takie momenty graniczne dla nich ważne i że łatwiej im było wtedy liczyć, no bo jednak oni liczyli, czy łatwiej było mieć taki pretekst i pojawić się pierwszy raz, na przykład na spotkaniu AA, prawda, że pierwszy
tak,
raz
to
pójść,
prawda.
Że nas
to,
jest więcej.
To prawda, tak i często uważam, opowiadają.
Tak, i uważam, że to jest też tak jakby ta symbolika, ona niesie pewną siłę za sobą i może pociągnąć kogoś, kto nigdy wcześniej nie próbował do tego, że a może jednak teraz spróbuje, że może będzie ich więcej niż tylko on jeden, prawda? Że może jakby jakoś tak umknie w tłumie, przycupnie, bo jest nas więcej niż tylko ja i też próbuję i nie tylko ja będę nowy, więc łatwiej się tak gdzieś w tym tłumie odnaleźć tych nowych próbujących, no bo to tak jak nawet z tą siłownią, że i tak to się przesieje i później zobaczymy, kto zostanie. Natomiast uważam, że ta symbolika jest ważna i jest istotna i jest też widoczna jakby po ilości pacjentów, którzy napływają z nowym rokiem. Wiadomo, że oni wszyscy może nie zostaną, ale jakby takie ziarno zostanie,
czas.
Tak. Ale takie ziarno zostanie zasiane, że na przykład pacjentki odnośnie tego, że doświadczają przemocy, że one mówią, że kolejny rok tak nie będzie. I to, co Marlena mówi, wreszcie otwieram ten parasol, bo po prostu tyle na przykład pracy terapeutycznej, że 2 lata pracujemy w gabinecie, coś działamy i ona już na tyle dojrzała, że po prostu ta symbolika tak pchnie ją, wiesz, ten nowy rok, w to, że ona otwiera wreszcie ten parasol i mówi, więcej już tego nie będzie. I nawet mówi pacjentka ostatnio właśnie też już po nowym roku, jak się spotkałyśmy, że zaczęłam mieć takie myśli, że wezmę chyba z nim rozwód, że zaczęłam dopuszczać, gdzie my 1,5 roku rozmawiałyśmy o tym i nie było w ogóle najpierw takiej możliwości, że kompletnie nie było takiego jej spotkania ze sobą, ale jak ona zaczęła właśnie, tak jak mówiłyśmy, czy Marlena, czy ja, państwu o tym, że jesteśmy ekspertami samych siebie, to że faktycznie jak zaczynamy słuchać siebie i nawet ten proces jakoś trwa terapeutyczny, to ta pacjentka czy ten pacjent z nowym rokiem, on czuje się silniejszy, bo nie tylko ja sobie coś postanawiam. I tak jak ty powiedziałaś, chociaż szczyptę tego postanowienia, chociaż szczyptę jakiejś zmiany, żeby wnieść w to swoje życie, no bo też my lubimy, i tu obie chyba się zgodzimy, że lubimy czuć taką sprawczość i lubimy jakby mieć jakby
no
takie wrażenie.
No chyba każdy potrzebuje tej sprawczości.
Że lubimy mieć
nie,
takie...
Nie każdy.
Wiedziałam. Kij w browisko. Dobra.
Że lubimy mieć wrażenie, że na coś wpływamy. To tak jak ktoś robi porządki na święta, prawda? I on lubi mieć wrażenie, lubi widzieć, że coś zrobił. Lubi widzieć, że udało mu się i jest pewien efekt. I uważam, że tutaj wielu z nas skorzysta z tego. Tak jak powiedziałeś, żeby mieć taką szczyptę tej zmiany.
Dobrze, wielu z nas, tak jak powiedziałaś, którzy potrzebują, mają świadomość i chcą widzieć ten
Tak, ale jest ta druga strona,
efekt,
o której mówiłyśmy. I niech Marlena rozwinie ją.
I tu Marlena zakwestionowała, zresztą...
Tak, to co mówiliśmy na początku, nie, że jest druga grupa zawsze.
W takim razie.
Znaczy, słuchajcie, to nie odkryję znowu Ameryki, ale...
Ale opowiedz o tym.
Ale kwestia tego, że są osobowości zależne, totalnie zależne i one nie chcą sprawczości, żadnej. One chcą,
One są uzależnione także od...
Od kogoś. Tam ma być sprawczość. To jest to, że my czasem wsadzamy się znowu do takiego pudełka, gdzie ktoś mnie musi zawieźć, ktoś mnie musi przywieźć, ktoś mi musi dać jeść, ktoś mi musi, nie wiem, dać pieniądze, ktoś mi musi dać pozwolenie na to, żebym sobie kupiła sweterek.
Ogarnąć moje życie. Tak?
Tak, ja ci daję wszystko, dlatego nieraz już mówiłam, że jeżeli ktoś nam mówi, jesteś, nie wiem czy ty Kasiu słyszałaś, jesteś aniołem z nieba,
o, tak.
Jesteś ostatnią deską.
Odpowiedzialność, nie? Przerzuca ratunku. Totalnie na ciebie.
Oczywiście,
nie?
Dawaj to, tak? Ty masz mi teraz znowu...
Gdyby nie ty to...
Tak, gdyby nie pani, o ta terapia. Nie, ja zawsze mówię, nie, żadna terapia. Ja jestem w tej terapii, owszem, spotykamy się raz na tydzień.
Towarzyszem, nie? Obecny jestem.
1%. Tak. I zawsze to rozpisuję. Ja jestem 1%, a pan, pani, ty jesteś 99%, nawet więcej, swojego życia sam ze sobą. A ja jestem tylko dodatkiem, więc jeżeli ktokolwiek nam mówi, czy to jest w sytuacji współuzależnienia, czy to jest w sytuacji rodzinnej, no chyba, że mamy maleństwo w domu, no to tak, to
no
niech
tak,
to
nie
będzie...
Mam laka.
No to okej, zgadzam się, bierzemy odpowiedzialność w 100%, bo nie ma innej możliwości, ale jeżeli to jest trochę większy niemowlak w postaci 60-latka, czy 40-latka, no to wybaczcie, ale trochę się nam te różne kategorie przemieszają. Więc nie, to nie wszyscy będą chcieli brać sprawczość, ale jeszcze się odniosę odnośnie bałaganu. Bałagan nam bardzo pomaga. Dlaczego? Pomaga nam w tym, jeżeli mam totalnie w chaos, wszystko wymieszane w głowie, to dla mnie to jest też odcięcie się od emocji, ponieważ ja nie mam czasu, żeby się skupić na tym, co mam w głowie, ponieważ ja sobie myślę, no nie, no dzisiaj muszę ogarnąć to. Widzę ten stół, jest tam cały miszmasz, ale dzięki temu ja nie myślę o tym, co mi się wydarzyło w przeszłości. Więc jeżeli my widzimy taką osobę, która ma problem ze zbieractwem, z tym, że jest ogromny bałagan, ale ja nie mówię o tym, że nie wiem, źle się czujemy, nie mamy czasu, szykujemy się chwilę wcześniej na Sylwestra i zostaje wszystko gdzieś tam na łóżku rozwalone, czy tam niepozmywane naczynia. Dobra, to jest życie, tak? No nie bądźmy też dla siebie katem na każdym etapie swojego życia.
Żebyśmy
tak?
nie popadli w perfekcjonizm.
Tak, bo to bardzo proste, tak? Żeby tam wejść i nie wyjść przez następne lata. Niemniej, jeżeli mamy wielki bałagan, jeżeli tego jest bardzo dużo, jeżeli jest nagromadzone tych rzeczy ogromnie dużą ilość, to też pamiętajmy, że tyle samo mamy w głowie. rzeczy nieprzepracowanych. Może to być terapeutyczne i zachęcam, terapeutyczne oczywiście w łapkach, gdzie my możemy sobie zrobić na ten nowy rok czyste biurko. I ja tylko choćby. Proszę, zróbmy, jeżeli pracujemy przy biurku, jeżeli siedzimy przy stole, zróbmy tam miejsce, nie laptop, nie drukarka, nie kartki, nie faktury do opłacenia, tylko zróbmy sobie talerzyk, świeczkę i coś tam, tak, na tym stole. Niech to będzie taka nasza nowa przestrzeń. A zobaczycie Państwo, że od takich małych rzeczy zaczyna się. Nie wiem, jak wyglądają stoły, biurka czy sypialnie u Państwa, ale jestem przekonana, że jeżeli nawet mieszkamy samotnie, to jest kwestia godziny, dwóch, trzech, kiedy ogarniemy sobie malusieńki fragment. Bo to jest tak, jakbym dzisiaj zaprosiła do studia słonia. Hipopotama.
Uruchamiamy wyobraźnię, bo radio to siła wyobraźni.
Czy tak. Jakiekolwiek inne zwierzątko większe od nas co najmniej 3, 4, 5 razy. I wtedy mówię wam tutaj, Kasiu, Ewciu, zjedzmy go. No, dobra. Fajnie, możemy oczami wyobraźni zjadać tego wieloryba, ale myślę, że po jakimś 3, 5, 10 czy 20 kęsach powiedziałybyśmy, mam dość, nie dam rady. I co wtedy, kiedy my sobie mówimy, ogarnę całą chałupę? To jest dokładnie to samo. My możemy zjeść płetwę we trzy, może. Możemy zjeść jakiś tam kawałek tego zwierzątka, czy tego domu, metaforycznie, ale nie zjemy całości dzisiaj, bo po prostu nie jesteśmy w stanie, nawet jak mamy ogromną motywację. Raz, że nam się skończy energia. Dwa, to jest nieracjonalne, nierealne. Patrząc na te podstawowe smarty, tak? Zobaczcie Państwo, ile tego jest też w internecie. Możemy sobie to zaplanować. Mierzalne w czasie. W ile czasu ja zrobiłam ten bałagan? No to czasem były lata, setki godzin, setki dni. No i ja chciałabym to ogarnąć w dzień, dwa czy trzy. To jest niemożliwe.
Przełożenie na głowę, na natłok myśli, sytuacji, zdarzeń i na to, o czym powiedziała Kasia. Ja wrócę do osób z problemami uzależnień, niezależnie od tego, czy to są uzależnienia od substancji, czy te behawioralne. To też gdzieś wszystko zostaje zebrane i znów wraca do czasu początku roku, czyli taki moment, gdzie można przycisnąć jakiś przycisk, żeby ten początek, ten fragmencik, o którym z kolei ty mówisz, Marlena, uruchomić. Ten fragmencik, czyli dać początek czemuś.
To jest najbardziej przerażające, że my liczymy na to. Znaczy fajna to jest metafora przycisku.
Nie wiem, tak sobie pomyślałam teraz.
Nie, jasne. Tylko zobaczmy, my sobie myślimy też jako klienci, pacjenci, ale nawet jako my, terapeuci, bo to przecież wszystko jest też w głowie, że jest magiczny przycisk, który mi da możliwość zmiany życia. No to jest, przepraszam, nawiązując do tej metafory, guzik, prawda.
Poczekaj, ale to zależy, jeżeli ten przycisk ma zapalić lampkę w mojej głowie po prostu. Nie zmienić diametralnie życie. Aha. Zacząć od czegoś. To, o czym powiedziałaś, że nie damy rady przecież całego tego wieloryba, że tak powiem, z nim się rozprawić, tylko trzeba zacząć od fragmentu. I ten przycisk, ten guziczek, który zapali to pomarańczowe, jak używamy często tej metafory, światełko w mojej własnej głowie, dotyczące mojego własnego życia, to wracam do twoich słów z początku naszej rozmowy, że wszystko zależy od nas samych, że to nie mobilizacja z boku. Jeżeli coś takiego się pojawi, to tu patrzę na Kasię, specjalistkę terapii uzależnień, to co? To wtedy ma szansę na powodzenie?
Może to być też, moim zdaniem, to może być taki efekt takiego pociągania kolejnych rzeczy, tak jakby domino było, prawda? Że poszedłem, że zobaczyłem coś, że ktoś powiedział, kurczę, fajnie, że poszedłeś, że się odważyłeś. No nie, to nie znaczy, że już zmieniłem całe swoje życie.
Ale tam okoliczności sprawiły, tak. że ktoś dostał, czy została.
Dokładnie, tak. Ale coś się wydarzyło, a przynajmniej wiem, gdzie mogę wrócić, nawet jak popłynę jeszcze raz, prawda? Mi się wydaje, że zawsze jakby chociaż jedno spotkanie, czy jedno posłuchanie czegoś, czy nawet takiej naszej rozmowy dziś, to ono gdzieś w człowieku zostaje. To nie jest tak, że zawsze wszystko wypierasz, prawda? I nawet jedno takie zmierzenie się ze swoim wstydem, czy tym, co my całe życie hodujemy, to co Marlena mówi, my całe życie przecież zbieramy sobie ten wstyd, ten strach, to myślenie o sobie. I wiadomo, że jedna rozmowa tu z kimś wszystkiego we mnie nie zmieni, natomiast może to być ten dzień, że akurat to padnie na podatny grunt we mnie, że zobaczę, że może nie było tak źle, a może jeszcze pójdę sobie raz tak porozmawiać. Nie będę jej nic mówił o sobie, ale sobie z nią porozmawiam, bo mi się dobrze rozmawiało, że cokolwiek może być takiego, co zacznie pewien proces i może być ten początek roku właśnie takim, taką sposobnością. No bo wiadomo, że mogę każdego dnia to zrobić i
ładnie
często pacjenci tak mówią.
Sposobnością.
Tak, bardzo mi się to podoba, też ta sposobność. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Kasiu, jeszcze do tego przycisku tak wracając. Mnie najbardziej martwi to, że ludzie często myślą, że ten jeden wcisk załatwi wszystko. I to jest najbardziej przerażające. Przychodzi pacjent, pytam się, zazwyczaj tak jest, co zabiera ze sobą, jak to wygląda, no i często złości się na siebie, no nie powiedziałem tego, nie powiedziałem tamtego, nie zrobiłem tego, nic właściwie, już chodzę do pani miesiąc i nic się takiego nie wydarzyło, nie? I...
Aha, a myślał, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki albo właśnie tego...
przycisku.
Już się wydarzy.
Właśnie o to chodzi, że to czasem jest tak, że osoby, które hodują, tak jak się wspólnie tu zgadzamy, przez lata, setki godzin, wszystkie te swoje potężne mechanizmy obronne, nagle przychodzą, wklikają i właściwie to wszystko się już
dzieje.
I że
magiczna pani Marlena albo Kasia wszystko zmienią, tak. A my tłumaczymy zawsze pacjentom, że to jest proces. Proces oznacza, że coś wyhodowałeś przez całe życie w zasadzie. Tak. To tak jak powiedziałeś, że może twój tata, babcia, dziadek, pradziadek przekazał ci to, że ty dzisiaj jesteś tutaj i masz takie przekonania. No i tak. Nie da się, żeby czy jeden, czy drugi, czy trzeci terapeuta był tym złym, bo znowu nic u niej nie uzyskałem. No bo to jest cały proces, więc jeżeli jakby od tego wyjdziemy, że ta sposobność do tego, że ja gdzieś poszłam, może być początkiem jakiejś przygody, ale to będzie trwało, bo terapia jest czymś, co jest określone w czasie, ale nie w czasie, że idziesz i nie wiem, idziesz do fryzjera, bo ludzie też są w takim świecie, też jesteśmy dziś, tak. Prawda, że wszystko szybko widzę efekty. Więc jak idę do fryzjera, no to wychodzę z nową fryzurą, wszyscy ją widzą, każdy wie, a jak poszłam do terapeutki, zostawiłam tam pieniądze albo zostawiłam tam pieniądze, no ale nikt nawet nie wie, że u niej byłam, ani w sumie nic się nie zmieniło. Poszłam do tej samej pracy, wróciłem do tego samego domu, żona dalej mnie denerwuje, mąż dalej jest wykrzywiony, dzieci dalej są niegrzeczne, no i wtedy pojawia się takie, bez sensu.
Po co mi to?
Co to jest? Więc jakby przekonanie o tym, że to jest taka sposobność, że nowy rok może być takim właśnie moim odkrywaniem siebie, ale z takim daniem sobie takiego przyzwolenia na to, że to wszystko to jest proces. Tak jak to pójście znowu na siłownię, czy nauczenie się jeść owoce i warzywa, jak nigdy tego nie robiłem, to nie jest tak, że jutro będę fruktotarianem, czy tam, prawda? Że już jutro będę tak żyć, bo będę to lubić, tylko to jest takie kwestia takiego nauczenia się ze sobą, czy to chcę, to może awokado nie jest dla mnie, ale banany są okej, dobra, to będę jeść banany, ale zostanę przy, nie wiem, maśle orzechowym, no nie? I że znajdę coś dla siebie w tym jakby wielkim torcie różnych możliwości. No bo my się obie też zgodzimy, że jest setki możliwości, jakby, które mogą nam pomóc w tej zmianie, czy nawet w internecie, to jak określić sobie cele na nowy rok, żeby zacząć od małego, że na przykład właśnie sobie uporządkuję w szafie jednej, nie wiem, ze swetrami.
W półeczce.
W półeczce.
Półeczce. Maluszkie.
W szufladce. I że po prostu od małych rzeczy, bo to małe rzeczy mogą stać się jakby na koniec roku czymś, że ja spojrzę i zrobiłem, o kurczę, w lutym zrobiłem to, w styczniu to, w marcu to i że okazuje się, że tak dużo zrobiłem dziś.
W końcu to docenię.
Czyli co?
Malutkie rzeczy.
Wyciągając wnioski z waszych wypowiedzi, opowieści, należałoby zatrzymać się absolutnie przy tych mini,
tak.
Małych rzeczach, małych sprawach, zdawałoby się nieistotnych, a jakże bardzo istotnych i ważnych.
Tak. Ja mam jeszcze takie przemyślenie. Może już idę w filozofię, ale uwaga.
Bardzo proszę.
Wyobraźmy sobie, bo mamy świat instagramowy, on jest piękny. Ja na przykład obserwuję kilka osób, które są podróżnikami. Jest taki pan, który od kilku lat pływa po świecie. Jakąś żaglówką czy statkiem, no obojętnie.
Ale opływa świat.
Opływa świat. No i to tak jakby mi ktoś dzisiaj miał powiedzieć, słuchaj, wygrałaś taki statek czy taką żaglówkę i możesz sobie płynąć gdzie chcesz. No i super. No mam propozycję cudowną, to tak samo bądź innym człowiekiem na początek roku. No ja mam taką samą metaforyczną sprawę. Tylko, że ja nie chcę tam płynąć. Ja nie umiem pływać w sensie takim statkiem. Nie wiem, jak to się tankuje. Nie wiem, jak to się operuje takim urządzeniem. Nie wiem, jak sobie poradzić w burzy. Nie wiem, jak złowić taką rybę, kiedy jestem tam sama. Nie wiem po prostu, jak się nie spalić na tym słońcu. Nie mam takiej wiedzy. To może być wszystko inne. To tak jak z jazdą w czołgu.
A miałabyś taką ochotę, żeby popłynąć samotnie?
Nie, nie chciałabym.
No,
czyli? To dlaczego ktoś miałby mi powiedzieć, słuchaj, od dzisiaj masz przestać pić. Od dzisiaj masz przestać brać. Od dzisiaj masz się zacząć uczyć.
No dobrze, to teraz Kasia coś powie, bo tu się zrobiło tak bardzo psychoterapeutycznie.
A ja myślę sobie, że jeżeli chodzi o takie postanowienia noworoczne, to one mi się zawsze kojarzą z tym, że sam człowiek to podejmuje i że raczej rzadko spotykam się z takim czymś, że ktoś mi narzuca, że masz czegoś nie robić. I raczej ja zawsze tak sobie wyobrażam, że jednak trenduje się też takie powiedzenie, że jakby jakie ty masz. I nawet jak sobie siedzieliśmy z pacjentami i podsumowywaliśmy ubiegły rok, właśnie w ostatnie te spotkania przed końcem roku, i tak sobie mówiliśmy, co się udało, co się nie udało, czy coś się pojawia na nowy rok, jakieś przemyślenia, jakiś pomysł, jakieś postanowienia, to właśnie tak jak dziś na początku rozmowy powiedziałam, że były jakby co najmniej dwie postawy i byli pacjenci, którzy mieli różne jakby wyobrażenia o nowym roku, ale byli też tacy, którzy mówili, że nie, mnie to denerwuje, że przecież co tu świętować, że się kula ziemska obróciła, w zasadzie tu nie ma co świętować, więc jakby idę dalej ze swoimi jakimiś tam małymi celami. Ale jakoś tak się nie spotkałam, żeby ktoś komuś kazał, że masz przestać coś robić, tylko raczej, że fajnie jest mieć takie poczucie swojej takiej odpowiedzialności, że jakby to my i tak też nasza dzisiaj rozmowa chyba dla Państwa słuchacze mogłaby być takim czymś, że co wy chcecie, bo nawet to, co Marlenka mówi, że takie masz przestać pić, masz przestać brać, no to ono, to budzi bunt tak jakby w nas, jak słyszymy masz przestać coś robić.
No tak jak z tą podróżą dookoła świata, jak człowiek nie jest zupełnie przygotowany, nie ma świadomości ani umiejętności.
Tak, to jak sobie wyobraziłam, o nie, a nawet nie wiedzielibyśmy, czy mamy chorobę morską.
Ale czekajcie, ale zauważyłyście, że w tym momencie tu absolutnie nastąpiła zbieżność, bo pierwsze zdanie, które wypowiedziałaś, Marlena, na początku naszej audycji dziś, że wszystko jest tu, w nas samych, w naszej głowie, w naszej świadomości, no, do tego dochodzimy w tym momencie, że ten człowiek, który chce podjąć taką decyzję o tym, że przestaje brać, pić, sam to zrobi.
I tego Państwu na pewno życzymy, nie? Żebyście sami pomyśleli sobie, co chcecie, czy chcecie płynąć na czyjejś łodzi, bo ktoś wam ją dał, czy chcecie zobaczyć, na czym chcecie i w ogóle, czy chcecie na czymś płynąć, czy chcecie iść, czy chcecie coś sprawdzić, a może coś nowego, bo w sumie nowy rok to może symbolicznie, ale można właściwie pomyśleć sobie, że mogę spróbować czegoś nowego, może jak się nie będę bać. Tak jak ty udawałaś tego pacjenta dziś, Ewo, i sobie myślałaś, co by tu zrobić, to ja sobie myślałam, że zawsze jest tak, że się boimy rzeczy, których nie znamy i nowy rok jest takim czymś, ale tak jak Marlena mówi, jeżeli nie spróbujemy, nie wypłyniemy z tego portu, to się nie dowiemy, czy lubimy w sumie te nowe rzeczy, czy one nam w ogóle nie pasują. A więc jak sobie damy takie przyzwolenie, że może coś zobaczę, może coś spróbuję, że na pewno nie mówię nie, a może zerknę, jak tam jest gdzieś, gdzie jeszcze nie zaglądałem, prawda? Że ja bym traktowała tak nowy rok, że mogę sobie zobaczyć i że mogę sobie dać zgodę na takie sprawdzanie tych nowości, które idą w tym roku. No bo jakbyśmy przecież jako ludzie nie próbowali
nowości
w sumie
dla mnie, tak.
Nowych smaków lodów, no to teraz pamiętacie, jak byliśmy dziećmi, no to były tylko lody śmietankowe czy waniliowe, Ewo?
Czekoladowe jeszcze były.
A potem były czekoladowe, a potem się pojawiły truskawkowe i potem nagle pojawiły się te wszystkie, nie wiem skąd te wszystkie smaki się wzięły. Ale tak samo było kiedyś z makaronem, że był tylko makaron nitki, ale jakby ludzie nie odkrywali, no to nie wiedzieliby, że jest tyle różnych rodzajów i ze wszystkim w sumie tak jest. Że jakbyśmy nie próbowali, to nie wiedzielibyśmy, że coś jest dobre, że coś jest inne, że coś jest dla nas. Jak ludzie odkryli pizzę kiedyś, no to przecież pisano nawet o pizzy, że jest jakiś dziwny placek, co to jest. Można nawet zajrzeć, jako historyk też z wykształcenia sobie czytałam kiedyś takie różne podania, czy gdzieś pisano o dawnych przepisach. no to ludzie, gdyby nie próbowali, to nie wiedzieliby, że przecież to taki przysmak.
Zgadzam się. Próbujmy nowych rzeczy i nie dajmy się temu trendowi. Tylko tak, ja sobie myślę, bo po to nas właściwie, Ewo, zaprosiłaś, żeby dzisiaj porozmawiać o w jakimś stopniu, oczywiście, bo to jest super ważne, postanowienie noworoczne. Jeszcze mamy ten czas, dopiero pierwsza audycja w tym roku. Mamy co najmniej jeszcze kilkadziesiąt przed nami, nie? Całkiem sporo. Ja sobie myślę, że to jest po to, że ja wiem, w jakim stanie dzisiaj jestem. Powiedzmy 31 grudnia, w jakim ja byłam. Ja znałam tą swoją, nie wiem, życie, swoją rutynę, swoje funkcjonowanie. I ja robię postanowienia, bo ja wiem, gdzie jestem. I ja wiem, że ja tego nie chcę. Ja chcę coś innego.
Chcesz powiedzieć, że najpierw powinniśmy się wszyscy przyjrzeć sobie. I temu zatrzymać się na przystanku własnego życia. Stanąć w tym miejscu, w którym jesteśmy, tu i teraz. To duża odwaga.
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, bo tak sobie myślę, nawet patrząc z takich różnych nawet doniesień ze świata aktorskiego. Jest taka fantastyczna aktorka Kate Winslet i ona jakoś niedawno pobiła rekord, jeżeli chodzi o nurkowanie. Dlaczego? Nie dla fanu, tylko po to, żeby zagrać swoją rolę dobrze pod spodem, pod powierzchnią wody. Tak, żeby, no nie wiem, zadbać o mimikę, o wszystkie te kunszty aktorskie, o których pewnie nie mamy absolutnie pojęcia. Pobiła rekord Toma Cruise'a, który tam na 5 minut, parę sekund potrafił to powietrze wstrzymać. Ona miała około 7. I to jest taki moment, że to nie jest po to, żeby przebijać kolejne jakieś rekordy czy raporty z doniesień właśnie takich typowo aqua, tylko ona mówi, że to jest ten moment, że my musimy się przystosowywać do różnych wymagań. To, że ja chcę być tą aktorką, to ja też walczę z różnymi swoimi demonami wewnętrznymi, to znaczy spłycam oddech. Praktykuję medytację pod spodem.
Uczę się czegoś nowego.
Uczę się czegoś
właśnie
nowego.
Właśnie dlatego, tak? Czyli cel. Cel.
Mam cel. I to nie chodzi o to, żeby mieć 7,21, tylko po to, żeby czuć się dobrze w tym, co ja robię. I to nie chodzi o pobijanie rekordów. Jeżeli my pobijemy ten rekord swój, jeszcze przyczepiłem się tego sprzątania, my możemy poprać wszystkie możliwe rzeczy w pralce, ale my na drugi dzień możemy nie wstać z łóżka, bo mnie złapią korzonki czy
tak
inne.
Tak mnie to zmęczy, że odechce mi się wszelkich
i sobie powiem, okej, okay, już na ten rok zrobiłam wszystko i o to nam chodzi, a jeszcze zostało nam 360 dni. Słabo.
Mhm. Czyli malutkimi kroczkami do celu, prawda?
No mierzmy tak. Siły na zamiary, kochani, i ja życzę przede wszystkim Państwu odwagi do tego, żeby próbować te kroczki stawiać sobie i sprawdzać, co jest dla mnie, a co nie, z takim uznaniem też dlatego, że robię tyle, ile mogę, a nie tak jak wszyscy, tylko tyle, na ile ja się odważam. Jak czegoś nie chcę, no to nie robię, ale kto powiedział, że na przykład to nowe będzie dla mnie niedobre. Jak nie sprawdzę, to się nie dowiem, więc ja życzę odwagi, żeby sprawdzać, czy to dla mnie, czy nie, i jednak mieć w sobie taką zgodę, że przecież coś może mi nie pasować po prostu.
To rady Katarzyny Walczewskiej, a Marleny Stradomskiej?
Ja myślę sobie, że ta odwaga, kiedyś ktoś mi powiedział właśnie, że mi przede wszystkim zazdrości. Ja mówię, Boże, czego mi, człowieku, zazdrościsz? A ta koleżanka bardzo bliska mojego sercu powiedziała, że właśnie odwagi. Że odwaga właśnie robi naprawdę wielkie rzeczy. I może jakiegoś takiej nadziei. I pamiętajmy o tym, że odwaga i nadzieja to jest taki klucz do sukcesu. Jakaś taka cząstka tego, żeby zacząć coś nowego, żeby się tego nie bać. Żeby spróbować, żeby się odważyć porozmawiać, żeby spróbować zmienić swoje życie. Jeżeli czuję, że nie jestem w dobrym miejscu, pamiętajmy o tym, że jedną z takich najważniejszych rzeczy terapeutycznie, ale też życiowo jest spokój. Spokój. Żebym ja była sama ze sobą spokojna. Że jak wrócę do domu, to mam spokój, a nie mam awantury. Przypomina mi się tekst też mojej pacjentki, która mówi, jak była na klatce cisza i nie było wrzasków rodziców, to nie wiedziałam, co tam jest, co tam się może wydarzyć w tym domu. Więc wolałam, jak wchodziłam ze szkoły do tej klatki, jak był ten wrzask, bo chociaż wiedziałam, o co tam chodzi. Nie doprowadzajmy się do takiego stanu, bo tego nie chcemy. Zatem ja życzę Państwu w tych postanowieniach noworocznych,